Radiowy poradnik medialny.
Daniel Wojciechowski, dobry wieczór, witam w radiowym poradniku medialnym. Dziś o bardzo ważnym temacie z panią Marią Faściszewską, wykładowcą, neurologopedą, europejskim klinicznym specjalistą zaburzeń płynności mowy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A ten ważny temat to jąkanie się. No właśnie, czym jest jąkanie się? Od wyjaśnienia terminu należałoby rozpocząć.
Myślę, że najczęściej potocznie myślimy, że jąkanie to jest te powtarzanie czy przeciąganie dźwięków. Czy często obserwujemy osoby z jąkaniem, które się blokują, chcą coś powiedzieć, ale nie mogą wypowiedzieć słowa, więc chcą powiedzieć na przykład buty i pojawia się buty. Więc coś, co widzimy, to są te objawy i często myślimy o jąkaniu jako o tych takich widocznych objawach. Natomiast jąkanie to jest zdecydowanie coś więcej. To są też przekonania na temat mówienia, to są też myśli, emocje, uczucia, które temu towarzyszą. Więc chciałabym Państwa tutaj zachęcić do przyjrzenia się osobie z jąkaniem i spojrzenia na nią jako na osobę, która potrzebuje takiego dobrego słuchacza. Osoby, która będzie dawała jej czas, kontakt wzrokowy, to co teraz pan mi daje, taką akceptację tego, co mówię, jest to bardzo ważne.
A skąd bierze się jąkanie? Jakie są jego przyczyny? Ono może być nabyte, czy to jest coś wrodzonego?
Chyba najczęściej takim mitem, który się pojawia, to jest to, że dziecko zaczęło się jąkać, bo przestraszyło się psa, przestraszyło się krowy, gdzieś tam wyjechało, urodziło się rodzeństwo. Dobrze sobie uzmysłowić, że często to jest taki trigger, wyzwalacz. Natomiast mówimy dzisiaj o takiej wieloczynnikowości pojawienia się jąkania. Czyli na pewno jąkanie ma podłoże genetyczne, ale tylko występuje ono u 50% osób. Tak? Czyli też jąkanie pojawia się u dzieci, których rodzice ani w rodzinie nie było jąkania. Też jest to takie podłoże lingwistyczne. Często jąkanie pojawia się u dzieci z opóźnionym, przyspieszonym czy takim nieharmonijnym rozwojem mowy. I jeśli na to nałożą się takie czynniki osobowościowe, że jest to dziecko bardziej wrażliwe, lękliwe, z taką trudnością, kiedy popełni jakiś błąd, i czynniki środowiskowe, czyli reakcja rodziców, reakcja otoczenia, no to wtedy zaczyna się pojawiać jąkanie. I to jąkanie zaczyna się też gdzieś tam pogłębiać. Czyli dzisiaj patrzymy tak bardzo szeroko. Nie patrzymy tylko na jeden czynnik. To jest taki mit.
Mamy małe dziecko i coś budzi nasze podejrzenia. Kiedy możemy stwierdzić, że czas do specjalisty? Bo coś dzieje się z mową. Wiadomo, jak to jest z małymi dziećmi. One uczą się dopiero mówić, no i nie będą mówić od razu płynnie. Ale jakieś takie punkty, które mogą wywołać w nas obawy, na pewno możemy zauważyć.
Myślę, że trudnością tutaj jest to, że jąkanie jest zmienne. To jest zmienne zaburzenie. Ono pojawia się, znika. Więc często jak jąkanie się pojawi, to na przykład u dziecka trwa tydzień, dwa tygodnie. I często rodzice myślą, no spokojnie, ono już odeszło. Tylko, że tak nie jest. Jąkanie wraca. I tutaj też jest ważne, czy ono wróciło mocniejsze, czy wróciło też słabsze. Myślę, że zawsze warto udać się do logopedy, żeby sprawdzić. Ale też zachęcam Państwa, żeby się udać do logopedy, który stricte specjalizuje się w jąkaniu. Jest to bardzo wąska specjalizacja w Polsce i na świecie. Nie ma tak dużo takich osób, więc warto udać się do logopedy. Co tu jest jeszcze takim ważnym czynnikiem? Czas. Najnowsze rekomendacje holenderskie, amerykańskie mówią, że maksymalnie powinniśmy czekać pół roku. Więc jeśli czekamy od czasu pojawienia się jąkania, to na pewno pół roku. Dłużej nie czekajmy.
To wymaga leczenia. Samo nie minie.
Są takie przypadki, kiedy jąkanie samoistnie minie. I my wiemy, że w przypadku jąkania u małych dzieci jest to około 5%, a dorosłych jest to około 1-2%. Czyli ta grupa, tych 3%, to są osoby, które przeszły terapię albo gdzieś to samoistnie minęło. Tylko czy warto podjąć takie ryzyko?
Wspomniała pani przed naszą rozmową jeszcze, że w przeszłości stwierdzano, że jąkanie się to wina języka, że problem jest w języku, prawda? To trochę makabryczna historia. Moglibyśmy ją opowiedzieć na antenie?
W średniowieczu w ogóle uważano, że jąkanie to jest problem z językiem. I dzisiaj często też tak myślimy, że jąkanie to jest problem z ruchomością języka, z programowaniem mówienia. Więc w średniowieczu na przykład zalecano okładanie liśćmi sałaty, żeby ten język na przykład się robił taki bardziej prężny. Natomiast końcówka XVIII wieku, początek XIX wieku, niemieccy chirurdzy, syn i ojciec Diefenbach stwierdzili, że tutaj dalej jest trudność w języku, więc wycinali część języka, taki klin na języku.
Niech zgadnę, nie działało.
Nie działało, tych operacji było dużo, chociaż w literaturze się pojawia, że było to coś, co działało, tylko ze względów takich humanitarnych, bo pacjenci umierali, zaprzestano tych operacji.
A dziś wiemy, że jąkanie zlokalizowane jest gdzie?
Jąkanie ma podłoże genetyczne i były prowadzone takie badania w Pakistanie, więc już jest kilka takich genów odkrytych, ale też coraz więcej jest badań dotyczących neurologii, takich neurologicznych, czyli pokazywane jest, że mózg osoby z jąkaniem różni się od osoby mówiącej płynnie, czy mówiącej wystarczająco płynnie. Warto sobie uzmysłowić, że nikt z nas nie jest w 100% płynną osobą. Nie ma czegoś takiego jak 100% płynność.
No właśnie, my się czasami zawiesimy.
Tak.
Powtórzymy jakieś słowo, powtórzymy część tego słowa. To w sytuacji, kiedy mamy problem z wypowiedzeniem na przykład pełnego zdania, to jako dorośli też możemy otrzymać pomoc? Z dziećmi jest zawsze łatwiej.
Wiem, że rozmawiamy o jąkaniu, natomiast takim zaburzeniem, kiedy dorośli się zgłaszają, jest to giełkot. To jest takie zaburzenie, kiedy dane osoby mówią bardzo szybko, że środowisko nie jest w stanie ich zrozumieć.
Można to pomylić z jąkaniem?
Można to pomylić z jąkaniem. Więc ostatnio trafił do mnie pacjent, młody chłopak, który chciał, często rozmawiał ze swoimi kolegami i chciał zaprosić ich na mecz. I mówi, panowie, idźmy na mecz. Mhm. I oni go nie rozumieli. Tak? On też sam siebie nie rozumiał, kiedy słuchał swojego nagrania. Tak, to są również nasi pacjenci. Także zachęcam do podjęcia terapii, czy nawet czasami jest to konsultacja, czasami jest to monitoring. To nie jest dużo spotkań, kiedy można poprawić po prostu jakość swojego życia.
No jest, są dwie nawet słynne postacie, które wyleczyły się, można powiedzieć, w pewnym stopniu. Jurek Owsiak, prawda? Który jąkał się bardzo. I Adam Michnik.
To są polskie postacie, ich jest dużo więcej, bo jest to jeden z braci Golców, jest to Anna Józefina Lubieniecka, która kiedyś grała w zespole Various Manx. Myślę, że dla młodzieży ciekawie, że to jest John Sheeran, czy też na przykład Winston Churchill, Marilyn Monroe, Bruce Willis. Coś, co jest ciekawe, w Stanach działa takie duże stowarzyszenie osób jąkających się, i oni często robią wywiady z tymi osobami publicznymi. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, to też jest osoba z jąkaniem, która do tego się publicznie przyznaje.
Jak rozmawiać z osobą jąkającą się? Niektórzy taki żart chyba opowiadają, że jak ktoś śpiewa, to się nie jąka. To może śpiewająco. No, brzmi to makabrycznie, ale ile w tym jest prawdy?
Przy śpiewaniu przeciągamy samogłoski, więc zwalniamy naturalnie tempo mowy. Tu od razu przypomina mi się anegdotka, kiedy do mojego gabinetu przyszła mama i zaczęła śpiewać. Dzień dobry Pani Mario, przyszliśmy do Pani. Czasami rodzice, czytając w literaturze, w internecie, że przy śpiewaniu nie ma jąkania, wpadają na taki pomysł, żeby śpiewać. Wszędzie, ze swoim dzieckiem. No nie jest to najlepsze rozwiązanie. Na pewno śpiew pomaga. W ogóle muzyka, śpiew jest taką rzeczą pomocną. Są różne metody pracy z osobami z jąkaniem. To, co pan wspomniał, w Polsce dominuje technika mówienia bardziej płynnego. I to jest taka technika, kiedy przedłużamy samogłoski, zwalniamy tempo mowy.
No bo to nam pozwala chyba też pomyśleć chwilę, prawda?
Tak.
Amerykanie robią bardzo często. U nas też to wchodzi w zwyczaj, natomiast tak, to prawda, my mówimy płynnie i jak ktoś nie mówi płynnie, to patrzymy na niego dziwnie.
Na pewno to, w jaki sposób mówimy, jest ważne, prawda? Bo to też wiemy z badań psychologicznych, że tempo naszego mówienia, tembr głosu jest jedną z takich rzeczy, gdzie jesteśmy przez to oceniani, tak? Wygląd. Więc tak jak tutaj wspomniałam wcześniej, warto sobie pomóc. Nie warto czekać, aż to zaburzenie gdzieś narośnie, tylko warto już przyjść do logopedy specjalizującego się w jąkaniu i rozpocząć tą terapię. Tak, jak najszybciej.
Czy osoby jąkające się spotykają się z dyskryminacją? O, jąkała. No to słowo skąd się wzięło w języku polskim? Czy te osoby, szczególnie w szkołach, młodzież, mogą jeszcze z jakimś takim ostracyzmem się właśnie spotkać, z wytykaniem palcami? Czy świat nam się trochę zmienił?
Moi pacjenci mają różne doświadczenia. Od takich doświadczeń, kiedy nawet będąc pod koniec ogólniaka, nie byli wytykani palcami, ale jest też duża grupa pacjentów, którą spotkał taki bullying ze strony rówieśników, więc myślę, że dużo zależy od środowiska. Stąd chyba ta nasza audycja, prawda? Żeby budzić taką większą świadomość. Co najbardziej pomaga? Zwykły ludzki odruch, słuchanie, danie możliwość wypowiedzenia. Często nie wiemy, jak się zachować, bo jąkania nie widać, więc my jako odbiorcy nagle jesteśmy zaskoczeni.
No właśnie, ktoś jak to rozmawiać z osobą, która siedzi przed nami i nagle zaczyna się jąkać? Wiadomo, że my w takich sytuacjach zwykle czujemy się zakłopotani. Takie problemy ma bardzo wiele osób, jak rozmawia z osobą niewidomą na przykład. Czy może powiedzieć jej do widzenia, albo może powiedzieć, a widzisz, czy w przypadku osób jąkających się pojawia się jakaś bariera w związku z tym, że ktoś się jąka i my musimy z tym kimś albo chcemy porozmawiać. Jak rozmawiać? Jak podchodzić?
Myślę, że naturalnie. Czyli nawiązać kontakt wzrokowy, dać czas na wypowiedź, nie przerywać, nie dopowiadać. Być naturalnym. Natomiast my jako odbiorcy najczęściej, kiedy słyszymy jąkanie, tracimy kontakt wzrokowy. Czujemy się zażenowani, bądź zaczynamy się mocno uśmiechać, co często jest odbierane przez osoby z jąkaniem jako takie wyśmiewanie się.
Jako drwina po prostu.
Jako drwina.
Jednym słowem, zachowujmy się naturalnie. No dobrze, ale wróćmy do leczenia. W jaki sposób można leczyć? Jest jeden sprawdzony podstawowy sposób, czy to zależy od jednostki? Jak leczyć jąkanie?
Dzisiaj coraz bardziej mówi się o tym, i to też wspominał profesor Woźniak, który też się tutaj specjalizuje w jąkaniu, że terapia powinna być jak garnitur szyty na miarę. I ja jestem zwolennikiem tego podejścia. Czyli terapia, mimo że znamy różne metody terapeutyczne, zawsze powinna być zindywidualizowana. Bo każda rodzina, każdy pacjent, który do nas przychodzi, jest po prostu inny. Ma inne objawy, inne przekonania, inne myśli na temat siebie, inne wsparcie społeczne. Czyli zawsze to powinien być taki mocno zindywidualizowany proces.
Taki proces jest, jak rozumiem, długotrwały. Nie możemy oczekiwać efektów po tygodniu.
Czy tydzień to jest długo? Bardzo dziękuję panu za to pytanie. W przypadku małych dzieci ten proces nie jest długotrwały, bo on trwa czasami 3 miesiące, pół roku. Więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś długi czas. Natomiast w przypadku dorosłych osób często terapia trwa mniej więcej 2 lata. Długi czas. Prawda? Czyli zdecydowanie lepiej szybciej podjąć jakieś działania. Też tutaj może jeszcze wspomnę, że badania Inghama pokazały, że czas jest niezwykle istotny. Czyli jeśli mamy pół roku, rok, no to dziecko ma szansę prawie 90% na wyjście z jąkania. Natomiast kiedy to już jest 2-3 lata, to ten czas maleje. Ten odsetek dzieci, które wyjdą z jąkania poprzez terapię, już wynosi na przykład 20-30%. Czyli czas jest tutaj istotnym elementem, żeby nie czekać. Jak najszybciej się skonsultować i podjąć działania.
Jąkanie się to temat tabu? Wstyd się przyznać do tego, że ma się jąkające dziecko na przykład? Albo w rodzinach nie rozmawia się o jąkaniu? Udaje się, że problemu nie ma?
To jest świetne pytanie. Wie pan co? Myślę, że różnie od rodziny, ale tak, to jest temat tabu. Kiedy rodzice przychodzą na konsultację, zadaję im pytanie, czy rozmawiają z dzieckiem, że idą do lekarza, do stomatologa, dlaczego boli brzuch, i oni mówią, że to robią. A czy rozmawiają państwo o jąkaniu? Nie. Dalej to jest temat, gdzie rodzice nie wiedzą, jak rozmawiać. A tu może warto rozmawiać tak naturalnie. O, widzę, że trudno ci się powiedziało dane słowo. Widzę, że podskoczyłaś na słowie. Czyli znowu bardzo ważny jest język. Ale też dobrze temu dziecku pokazywać, że ono nie jest samo. Że ja też jestem niepłynna. Coś, co jest ważne, dzieci z jąkaniem czy osoby dorosłe często nie poznały innej osoby z jąkaniem. Bo osób z jąkaniem jest bardzo mało. Więc ważne jest, żeby tych dzieci nie zostawiać tak samych, czy też nie pokazywać, że coś z tobą jest nie tak.
To na sam koniec, bo czas nam ucieka niestety. Na sam koniec wspomnijmy jeszcze o 22 października. To ważna data.
22 października to jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Jąkania. To jest taka globalna inicjatywa, która ma na celu edukację społeczeństwa. Bardzo Państwa zachęcam tutaj, żeby przyjrzeć się też akcji, która będzie organizowana na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Logopedii. Tematem przewodnim jest moc słuchania. Osoby jąkające się mają wyjątkową okazję, aby nauczyć świat słuchać. Zachęcam, słuchajmy tych osób, dajmy im czas na wypowiedź.
I to niech będzie podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Do tematów tego typu i pokrewnych zapewne jeszcze wrócimy w przyszłości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo panu dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
Moim gościem była pani Maria Faściszewska, wykładowca, neurologopeda, europejski, kliniczny specjalista zaburzeń płynności mowy. Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
Radiowy poradnik medialny.